Piotrze, pojawiło się mnóstwo pytań, więc nie puścimy cię tak szybko. Po kolei, Paulina Kowalska, czy macie określony obszar wyspy, który powinien, gdzie powinien znajdować się skarb i na jakiej, jaka powierzchnia wchodzi w grę?
My w tej chwili mamy wytypowany obszar może 10 kilometrów kwadratowych, które byśmy mocno chcieli
Hu,
zdobyć.
sporo.
Sporo, sporo, sporo.
Sporo, jeszcze
Tak
w
jak
takich
powiedziałem,
warunkach.
jeżeli mówimy o jakichś wyobrażeniach, czy to naszych lokalnych tutaj, czy generalnie światowych, no to te historie z takimi krzyżykami, jak wiemy dobrze, no to one są fajne, natomiast no rzadko raz prawdziwe, a dwa, no jednak ten obszar poszukiwań zawsze jest większy. Czy to mamy świadka żyjącego, czy nieżyjącego, czy przekaz jakiś zupełnie archiwalny, warto pamiętać zawsze, że ten teren się zmienia i tam naprawdę nie potrzeba 100 lat, czy wystarczy 10. Przecież znamy takie sytuacje, gdzie się zmienia obszar, teren, krajobraz i w tym momencie i tak się gubimy, choćbyśmy mieli najbardziej precyzyjny krzyżyk na tej naszej super precyzyjnej mapie. Więc to też nie odbiega specjalnie od jakichś standardów, a obszar jest no, taki sensownie do przeszukania. Pozostaje taki w każdym razie.
Adam Wojtasiewicz, czy udało się coś znaleźć?
Czy udało się coś znaleźć?
Będziesz musiał nam płacić za milczenie, jak nam teraz powiesz.
No, znaczy tu nawet nie chodzi o to, tak jak powiedziałem, myśmy byli zobligowani tą naszą umową, którą mieliśmy, że właściwie nawet gdybyśmy coś znaleźli, to i tak to nie jest nasze. Nasz atut
Nie
polegał.
wykręcaj się, udało się coś znaleźć, czy nie?
Wiesz co, nic, co by było spektakularne. Tak? Wiesz, że my mamy takie. To nie chodzi o jakieś drobne rzeczy, tak? Nie chodzi o jakąś kotwicę, nie chodzi o jakieś rzeczy. Mieliśmy namierzone wraki, to prawda. Mieliśmy namierzone wraki, mieliśmy wrażenie, że te wraki nie zostały wcześniej zinwentaryzowane. Natomiast to, czy byśmy nie mogliśmy absolutnie jakby naruszać tego ekosystemu, który tam był. Pamiętajmy, że to są obszary też podlegające ścisłej ochronie, to są rafy koralowe. Pod żadną szerokością geograficzną, jak wiemy, nie wolno naruszać tego ekosystemu i on jednocześnie mocno komplikuje. Czyli myśmy te wszystkie dane, które uzyskaliśmy, zostały przekazane rządowi Dominiki i to oni mają sobie już z tym robić, ewentualnie co chcą. Bo tak jak powtarzam, fama jest zła. Oni są zamknięci w sobie. Mają złe doświadczenia z poszukiwaczami z dawnych czasów, znaczy może taki sprzed, nie mówię z dawnych, sprzed 100 lat
No
oczywiście,
tak.
ale powiedzmy ostatnich 30 lat, więc są bardzo uwrażliwieni. Myśmy byli, starali się przedstawiać i generalnie tacy przecież jesteśmy, jako osoby wrażliwe na lokalną historię i lokalną pamięć, mającą wzbogacić jakby ich dziedzictwo. Myśmy to bardziej robili tak naprawdę dla nich, taka jest prawda, niż dla siebie. Tak? Gdzieś tam oczywiście, być może z tyłu głowy nam kołatało się, że tam są te skarby, czymkolwiek one by nie były. Natomiast no wiemy, że to przecież nie jest nasze. I o tym warto zawsze pamiętać, bo tam nie chodziło absolutnie o chęć wzbogacenia się.
Ale o
To był
jakiej
tak
sumie
prosty
mówimy? Gdybyście trafili na to, co zamierzacie odnaleźć, to o jakiej mniej więcej sumie mówimy? O jakiej wartości?
Ten skarb był szacowany na oczywiście kilka milionów, kilkanaście milionów dolarów, tak? To są, słuchajcie, tu nawet nie ma co mówić o jakichś takich konkretnych kwotach, bo one zawsze, że ja ci powiem 10 milionów dolarów, 100 milionów dolarów, to nie ma kompletnie znaczenia tak naprawdę. To są duże kwoty, rzeczywiście gdyby się udało odnaleźć taki depozyt, to nawet nie mówię o podwodnym, tak, depozycie, tylko rzeczywiście ten zdeponowany przez tych Indian w tej dżungli, to już byłoby samo w sobie niesamowitą sensacją, niesamowitym odkryciem. I czy to byłoby 10 milionów warte dolarów, czy 100 tysięcy, tak, no to nie ma naprawdę znaczenia. Ja bym tymi kwotami jednak nie operował. Ja tylko przypominam te sprawy wielkich. Ja przepraszam, że tutaj jeszcze dokończę. Tych
Jasne jest,
sprawy
oczywiście, proszę.
wielkich korporacji amerykańskich, które się zajmują odzyskiwaniem tych największych skarbów, tych największych wraków, wydobywaniem rzeczywiście ich ładunków wartych po kilkadziesiąt czy nawet kilkaset milionów dolarów. I jeżeli teraz spojrzymy sobie na ten problem, jaki ci odkrywcy, bo przecież mają sukcesy rzeczywiście, którzy inwestują naprawdę w tego typu poszukiwania, no kwoty rzędu kilku milionów dolarów, a może i więcej, z perspektywą powiedzmy, że gdzieś mogą sobie te koszty zwrócić i zarobić, po czym te sprawy w większości przypadków, właściwie chyba wszystkich, które prześledziłem i które znamy, one są zatrzymane na sądach, tak? One są zatrzymane, bo tam, teraz zwróćmy uwagę, ile A propos w ogóle też tych prawnych aspektów, o których mieliśmy dzisiaj rozmawiać, a one są też często wspólne pod każdą szerokością geograficzną. I teraz sobie pomyślmy, jeżeli skarb był hiszpański, znaleziony u wód Dominiki, a wywieziony z Meksyku, tak? Ówcześnie, dzisiaj Meksyku, ówcześnie też terytoriów, powiedzmy, zależnych od Hiszpanii, tak?
To czyj on jest, tak, to rzeczywiście,
teraz,
tak.
Wyobraź sobie, ile stron może mieć taki ewentualny spór po odnalezieniu czegoś takiego. I do tego wszystkiego jeszcze my. Bo przecież te wielkie korporacje, które odnajdują, nie wiem, statek był angielski, ładunek hiszpański, przeznaczony na przykład dla Rosji, tak? No to liczmy, tak?
A tak, były to jeszcze prywatne skarby rodziny konkretnej, która ma spadkobierców.
My mówimy tak. O takim romantycznym często podejściu do skarbów, natomiast ten pragmatyczny i ten realny tak naprawdę, on tutaj niewiele ma wspólnego już z sytuacji z literatury czy z filmów. I mówimy tutaj o absolutnie legalnych działaniach, tak? Bo ja pomijam w ogóle, nie chcę mówić, bo można rzeczywiście... Słyszymy o takich historiach, że załatwia się tego typu sprawy na lewo, no to zupełnie inna historia jest, tak? Natomiast
tak, ale pytanie o wartość tego bierze się stąd, że doskonale sobie zdajesz sprawę, że w tak zwanym poszukiwaniu skarbów jest spora konkurencja, ponieważ mówimy tutaj już o konkretnych sumach, o konkretnych wymiernej korzyści finansowej. I kiedy wchodzą w grę takie sumy, o których mówisz, jak sumy, które się inwestuje w badania, w sprzęt, w najlepszych ludzi, w research, to jednak pojawia się takie niebezpieczeństwo, że konkurencja nie zawsze będzie grała uczciwie i że to będzie taki rodzaj konkurencji, jaką znamy niestety z filmów przygodowych i że to nie będzie fajna sytuacja.
Tak, zawsze takie ryzyko istnieje. Zawsze takie ryzyko istnieje. Gdzieś nam z tyłu głowy też coś takiego, no było coś takiego, że zwłaszcza, że mieliśmy rzeczywiście jakieś takie dziwne sygnały, że ktoś tam, ja już nie chcę, bo to jest taki trochę banał, ale rzeczywiście takie sytuacje były, że gdzieś tam ktoś niby naszym tropem też podążał, tak, gdzieś też
nam obserwował
i tak dalej. Te numery wszystkie, które znamy tutaj z Dolnego Śląska czy z Polski, gdzie rzeczywiście tam wszyscy sobie się gdzieś tam przyglądamy z lepszymi lub gorszymi intencjami, prawda? No one funkcjonują w świecie również. No, tam też mieliśmy takie wrażenie, że jest więcej osób zainteresowanych tym, co robimy, niż co powinno, tak naprawdę. To ten taki element, taki dość mroczny. Oczywiście nic się specjalnego nie wydarzyło i nie doszło do jakichś specjalnych sytuacji. Natomiast no, były sytuacje dziwne, no, to bez dwóch zdań.
A powiedz,
no,
jakie?
Ten klimat, wiesz, no, dziś wiesz, jakieś takie spotykaliśmy dziwnych ludzi, którzy na przykład nie powinni się znajdować w tych miejscach, gdzie się udawaliśmy, tak? A oni byli, tak? Gdzieś jakieś drony dziwne latające nad naszym jachtem, tak?
Pytam, bo pan Damian mówi do ciebie pewnie, chyba chodzi o waszego przewodnika być może, albo tego historyka, z którym współpracowaliście, archeologa, przepraszam, pewnie za szybko zobaczył plany, gdzie chcą iść.
Nie, tutaj, tu myśmy byli też transparentni z nimi, właściwie myśmy takie dwie optyki zestawiali sobie z tym naszym historykiem i to myśmy też jakby wiele spraw pokazali jemu, a on nam rewanżował się jakby spojrzeniem, bo to też jest bardzo fajne w takich sytuacjach zupełnie takich międzykulturowych i takich kosmicznie odległych, tak? Bo gdzie Karaiby, gdzie tutaj nasza optyka europejska, polska, a gdzie ichnia, to są dwie różne rzeczy. On też na tą historię patrzył inaczej, a my zestawiając zupełnie na podstawie tych źródeł tą historię, no to też pokazywaliśmy zupełnie jej inne dno i on je też dostrzegł. Także to była taka fajna, obopólna wymiana. Taka, że on nam otwierał oczy na pewne sprawy, ale myśmy też mu pokazali inne sprawy, bo myśmy też musimy to, muszę to jednoznacznie powiedzieć, że ta weryfikacja, czyli ten cały warsztat, który no, używamy w Polsce, tak, czy używamy generalnie przy każdych poszukiwaniach, myśmy go nie zastosowali w przypadku tej historii na Karaibach, tak, czyli gdzieś tam chcieliśmy też weryfikować, czy w ogóle ta historia się odbyła, czy ona... Źródła są raz, że skromne, dwa, często wykluczające się. Byśmy musieli naprawdę głęboko się w tą historię zagłębić. On nam zresztą w tym pomagał i w pewnym momencie, przecież na pewnym etapie, myśmy stwierdzili, kurde, to nie ta historia, to nie ten rok, to nie te statki w ogóle, bo tam kwestia była przecież dotarcia również do twardych danych, tak? Czyli jakie nazwy okrętów, one funkcjonują w literaturze, jacy kapitanowie którzy brali udział w tej katastrofie. Są dokumenty, które mówią o konkretnych rzeczach. Zresztą w literaturze się to pojawia. Myśmy to zaczęli weryfikować dokumentami. Nie wszystko się zgadzało. Kapitanowie, którzy mieli wówczas zginąć, nam się pojawiali w źródłach późniejszych. Więc też myśmy ten nasz taki element dodali do tej historii, tak? Że myśmy ją też starali się zweryfikować i pogłębić. Także to też nie jest tak, że znowu jak u Indiana Jonesa, że co sekwencja, to mamy kolejny trop i nim pędzimy. Tam jest po drodze mnóstwo zawirowań, mnóstwo zwątpienia, mnóstwo konieczności prostowania takich spraw. A tutaj stawka była wyższa, bo to nie było, że jedziemy sobie samochodem 300 kilometrów, czy nawet samolotem tam, nie wiem, do Francji. Tak? Myśmy lecieli za Atlantyk, to zupełnie inną strefę, do zupełnie innego świata. Tam nie mogło być miejsca na pomyłki, że sobie wsiadamy w auto, a nie udało się, wracamy. Tam musieliśmy poprowadzić sprawę do samego końca. No i to się udało, także to też jest ważne.
Miłosz Kadziewicz pyta, panie Piotrze, największy odnaleziony przez pana skarb? I od razu podpowiada, coś materialnego czy emocje?
Ja zawsze byłem fanem przede wszystkim emocji i przede wszystkim dobrych historii, tak? Bo uważam, że w tych sprawach naszych, skarbowych, którymi się zajmujemy, bo mówię, to było całe moje życie przez 15 długich lat, więc te emocje odgrywają na pewno potężną rolę. A poza tym taka, zawsze uważałem, że największym skarbem jest dobra historia. Miałem szczęście na samym początku, 15 lat temu, poznać takiego wybitnego, światowego poszukiwacza, on się nazywa Jaron Sforaj. Niektórzy może z Państwa go kojarzą. Byłem z nim wywiad też w ogóle jako jeden z pierwszych. Opowiadał o swoich niesamowitych historiach, a to są naprawdę historie filmowe, które się zdarzyły. To człowiek rzeczywiście po tych historiach, które my później gdzieś sobie chodziliśmy, on rzeczywiście odkrywał. On odkrył brylanty, które były w czasie wojny ukryte w konkretnym miejscu. To jest zresztą świetnie udokumentowane. Powstała z tego książka, film. On tego dokonał, ale ileś tam innych odkryć, równie spektakularnych. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że niektórym się to udaje. On dokonał, ale ja go pytam, taki już mocno podekscytowany młody człowiek. Nie, o sens tego w ogóle, jak to się udaje. On mówi, najważniejszą sprawą w tych naszych skarbowych poszukiwaniach to jest historia. To jest najważniejsza historia. Za tymi przedmiotami, które się odkrywa, kryją się ludzie, przeżycia, tragedie. To jest coś, co możesz opowiedzieć i co daje taką dużo większą wartość niż ta wartość materialna, bo co z tego, że on odkrył te brylanty, jak brylanty nie były jego. Brylanty były brudne, należały do zamordowanych Żydów, zrabowane były przez SS-manów, tak? Którzy zresztą zginęli przy tym wszystkim. Więc to jest sedno jakby poszukiwań i sedno tych skarbów, czymkolwiek one by nie były. Czyli
możesz przypomnieć tytuł tej książki? Być może ktoś będzie chciał po nią sięgnąć.
Przeklęte kamienie. Na YouTubie w ogóle jest moment, to też takie zapomniane i nigdy o tym nie mówiliśmy. Jest film z momentu, kiedy oni gdzieś w Holandii, już nie pamiętam, czy to była Holandia czy Belgia, to chyba było w Ardenach w ogóle, oni docierają przecież do tego miejsca, gdzie amerykańscy żołnierze, którzy zabrali w ogóle tym gestapowcom, tym SS-manom te brylanty, oni już się żegnali z życiem, oni je schowali wówczas przecież do takiej jamy, tak? Bo oni też myśleli, że nie przeżyją i oni po kilkudziesięciu latach zwrócili się do Jarana Sforaja, przekazując mu tą historię, tylko że jemu się udało to znaleźć. To są niesamowite rzeczy i to pokazuje nam, tego zazdroszczę, tego bym chciał. A brylanty i tak nie były Jarona. On je oddał. To tam była cała historia, jak on docierał do tych prawowitych właścicieli. Tej rozmowy dzisiaj o prawie i tak pewnie nie unikniemy, natomiast tu warto pamiętać, że co z tego, że mamy te gdzieś w perspektywie miliony, jak realia prawne podziału takich skarbów, że co rzadko kiedy jest, jak chce się robić naprawdę legalnie i ku chwale i właściwie tak, żeby tą historię dobrze opowiedzieć, pokazać, a jednocześnie, żeby miała jakąś wartość, no to tam nie ma miejsca na to, że my wyjdziemy z tego jako milionerzy.
Nie ma. A właśnie, Andrzej pyta, gdybyście znaleźli kilogramową sztabkę złota na Karaibach, do kogo by należała?
Na pewno by należała do, byśmy ją oddali do tutaj stronie rządowej. To nie jest nasza. To zrozummy, że te rzeczy nie są nasze. oni by mogli nam coś w ramach wdzięczności, pewnie byśmy się mogli dogadać na jakąś kwotę i tak jak zresztą od zarania dziejów tak naprawdę to wygląda, jakaś gratyfikacja by mogła być. Natomiast no, o tym, że mamy, nie wiem, tam 70% dla nas, 30% dla nich, tak? Tam nam opowiadali, że na przykład Amerykanie w latach 70. korzystają generalnie z chaosu politycznego na wyspie, no to tam takie bandyckie generalnie umowy były zawierane. I to oni się zgadzali nawet na te 20% dla rządu, tam 80% dla poszukiwaczy. No ale to są stare dzieje, tak? Dzisiaj nie jest. Mamy 2020 rok. To prawo jest wszędzie i to nie ma hulaj dusza piekła, nie ma tak naprawdę. No to nie są te realia. Mówię, legalne działania są możliwe, tyle że no mówię, perspektywa milionów dolarów tym wszystkim jest bardzo, bardzo ulotna. To nie o to
chodzi. Paulina pyta, czy grożą poszukiwaczom na Karaibach przestępcy?
Na Karaibach generalnie tak, tylko tak jak powiedziałem, każda wyspa karaibska jest inna. No Dominika jest, tak jak powiedziałem wcześniej, taką wyspą dość mocno pierwotną, naturalną. I żyjącą takim własnym życiem, nie ma zbyt wielu turystów. Przestępcy są tam, gdzie są turyści. To jest taka naczelna zasada i te wyspy karaibskie, najbardziej oblegane przez turystów, one rzeczywiście są mocno, często niebezpieczne. Natomiast na tej Dominice myśmy się czuli bardzo, bardzo bezpiecznie, bo tam nikt nic nie ma. Tam są biedni ludzie głównie. To po prostu tutaj turystów jest niewielu, bogatych, których można byłoby obrabować. Oni siebie wzajemnie, tam jest jakaś przestępczość, ale oni nic nie mają, naprawdę nie mają. Są pewnie bogaci, są biedniejsi, ale przestępczość jest tam, gdzie są bogaci ludzie, a tam nie ma.
Proszę Państwa,
są piraci oczywiście, gdzieś rzeczywiście też tyle głowy nam klikało, że tam gdzieś są, którzy porywają, ale znowu, byliśmy w rejonie, gdzie nie było super jachtów, gdzie rzeczywiście by się opłacało coś takiego, tak, żeby porwać, gdyby porwać nas, no to też by niewiele im z tego było, więc no to nie demonizowałbym w każdym razie tej kwestii.
Pan Damian mówi, największy skarb to rozwiązanie zagadki, po prostu.
Tak, dokładnie tak. Taka była moja intencja i to jest właśnie ta intencja. Tylko, że tutaj uwaga, bo to rozwiązanie, i to ty też, Joanno, pewnie potwierdzisz, że często te najbardziej fascynujące zagadki, którymi tropami podążamy od lat, one często mają strasznie banalne rozwiązania. I często bardzo mało spektakularne rozwiązania, gdzie my się spodziewamy czegoś niesamowitego, a zupełnie wychodzi nam co innego. Ja nie mówię, że to nie jest fascynujące, ale to nie jest takie, że po prostu gdzieś nam pękamy, tak? No nie. Nie.
Ja zawsze mówię, że lepiej... Chciałam powiedzieć, że zawsze mówię, że lepiej całe życie myśleć, że wiemy, gdzie jest ukryta bursztynowa komnata i żyć tym marzeniem, niż w końcu coś przekopać i znaleźć kawałek starej podkowy po prostu.
Tak. Chociaż to są fantastyczne emocje, tak naprawdę.
Pewnie.
Generalnie sensem tych poszukiwań jest ta historia, tak naprawdę, którą my pogłębiamy, którą my rozwiązujemy, czy my rozwiązujemy ją w negatywny sposób, czy pozytywny, czy rzeczywiście znajdujemy jej potwierdzenie, no to jest jakby sens tego wszystkiego, tak? To nie chodzi o to, bo i tak mówię, legalnie my nie za wiele się wzbogacimy, tak? To nie ma odpowiedzi, więc lepiej naprawdę... Emocje, przygoda i przede wszystkim przeświadczenie tego, że robi się coś pożytecznego i niekoniecznie dla siebie, ale też dla innych. To naprawdę, być może to jest idealistyczne podejście, ale ono jest możliwe do realizacji. Jest najbezpieczniejsze, najfajniejsze i wiemy, że i ma sens po prostu, tak?
Jesteś coraz ciemniejszy, u ciebie zapadła noc, czyli już tam pewnie ten skarb gdzieś ukrywasz. Ostatnie pytanie od pana Miłosza znowu. Decyzja o podjęciu udziału w wyprawie to skrupulatny plan czy wezwanie skarbu i spontaniczny krok?
Nie, to przede wszystkim to spontaniczna była decyzja o tym, że to robimy, tak? Czyli nie wiedzieliśmy jeszcze jak, ale bardzo chcieliśmy to zrobić. I od tych chęci się wszystko zaczyna. Później jest to mozolne etapowanie, czyli rzeczywiście no, przede wszystkim ta część archiwalna, historyczna, którą trzeba zweryfikować. Więc to mówię, to było za daleko, za duży nakład kosztów, za duży nakład sił, które w to trzeba było zaangażować, żeby to było spontaniczne. Tam musiało być naprawdę wiele rzeczy dogranych, a poziom no, komplikacji, mówię, jest możliwy do realizacji. Natomiast no, ja do dzisiaj to wspominam i i uważam, że to było bardzo, bardzo trudne wyzwanie, ale możliwe do realizacji. No my jesteśmy przykładem tego, że rzeczywiście to się da, ale nie na zupełnym spontanie i na pewno koniecznie takie rzeczy trzeba przemyśleć. Natomiast i przewidzieć oczywiście tę część urzędową, tak, formalną, bo bez tego to nie ma sensu.
Jasne.
Przy tym dzisiejszym stopniu jakby możliwości inwigilacji nawet na takiej dzikiej wyspie takie działania nie mają sensu. Tam rzeczywiście niby tam nikogo nie ma, ale jakimś cudem, tak na przykład podam, mieliśmy jakiś problem na wodzie, zerwała nam się kotwica, od razu przypłynęła łódka, nie wiemy skąd. Także to też jest tak, że naprawdę po prostu zwyczajnie, tak jak zresztą u nas, nie warto tego robić, nie mając przygotowania.
Piotrze, trzymamy kciuki za wyprawę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś i o tym będziemy rozmawiać. Być może wtedy pokażesz nam na dłoniach kilka fantastycznych monet, chociażby zdjęcia tych monet, tak wiemy, nie będziecie tego zabierać. Ja Państwu tylko przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj z Piotrem Maszkowskim, letnim redaktorem naczelnym miesięcznika Odkrywca. Bardzo dziękuję wszyscy, ciekawa, fajna rozmowa. Piotrze, trzymam kciuki, wszyscy trzymamy kciuki, no i kiedy ruszacie?
Że teraz plany zupełnie się poturbowały przez sytuację obecną i trudno cokolwiek planować, a zwłaszcza tak dalekie i tak odpowiedzialne rzeczy. Kolejny raz kosztowne, dalekie, gdzie nie mamy pewności, czy nas gdziekolwiek w tej chwili puszczą, wypuszczą, czy będziemy mieli gdzie wracać. Na razie jakby plan jest zawieszony. Musimy poczekać, aż się znormalizuje i sensowne działania podjąć, ale cały czas w tle doprecyzowujemy historię i cały czas planujemy, żeby ją zrealizować.
Państwo mieli wątpliwości, to Piotra właśnie oświetlił blask złota. Dlatego no tak dokładnie. Fajnie wygląda. Dziękuję Piotrze.
Chciałaś
ci bardzo.
Chciałem pokazać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu.